do naszego tematu. I proszę ponownie, otwórzcie Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 11. I raz jeszcze czytajmy te pierwsze wiersze, a więc pierwszy i drugi wiersz 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Może na razie tylko te dwa pierwsze wiersze, bo i tak ich do końca nie rozważymy. Przypomnę, o czym mówimy. Poszukujemy na stronicach Starego i Nowego Testamentu ludzi, którzy się modlili i którzy zostali wysłuchani, co do których mamy ewidentne dowody, że zostali wysłuchani. I zastanawiamy się także nad tematami, które ci ludzie przed oblicze Boże przynosili i zostali wysłuchani. Dlaczego tak bardzo nam na tym zależy? Dlatego, ponieważ u Boga nie ma względu na osobę. Jeśli więc tamtych ludzi, którzy do Niego z takimi i innymi tematami przychodzili i On ich wysłuchał, to możemy mieć nieomalże stuprocentową pewność, że jeśli i my o to samo się, o co się oni modlili, i my będziemy modlić, to tenże Bóg, który nie ma względu na osoby również nas będzie łaskaw wysłuchać. I znaleźliśmy w Starym Testamencie, może nie znaleźliśmy, wymieniliśmy w Starym Testamencie dwie osoby, co do których mamy bez żadnej wątpliwości dowody, że modliły się i zostały wysłuchane. I pamiętacie, jedną z tych osób, którą na samym początku wymieniliśmy, był Izak. Modlił się o swoją żonę i został wysłuchany. Modlił się jako jeszcze nieżonaty i został wysłuchany. Bóg tak pokierował okolicznościami w nadnaturalny sposób, w sposób jednocześnie bardzo szczegółowy, pokierował Bóg tak okolicznościami, że nie było najmniejszych wątpliwości, że ta, która została przywieziona z daleka, daleka, była tą od Boga daną mu żoną. Potem czytaliśmy, że Izak modlił się w momencie, gdy żona okazało się, że była niepłodna. A zatem zasugerowałem, żeby ci, którzy stoją przed problemem małżeńskim, żeby się nie stresowali, żeby się nie denerwowali i nie czynili jakichś nieodpowiedzialnych ruchów, ale żeby się modlili. Także zasugerowałem, żeby w tych małżeństwach, których, a w każdym małżeństwie przecież dochodzi do jakiegoś nieporozumienia, napięcia, chwilowego, rozumiem, napięcia, żeby szukali rozwiązań tych napięć właśnie poprzez modlitwę, tak jak czynił to w swoim czasie Izak. I zastanowić by się, stwierdzić by trzeba było, nie jestem gorszy niż Izak, skoro Bóg w tych tematach wysłuchał Izaaka, to mogę mieć stuprocentowe przekonanie, że tenże sam Bóg, gdy się będę modlił o to samo, także i mnie wysłucha. Ponieważ to okazuje się jest zgodne z Jego wolą. A wszystko, cokolwiek byśmy prosili w zgodzie z Jego wolą, Bóg nas wysłuchuje. I drugi przykład to Jabez. Podaliśmy także jego tematy. I powiedzieliśmy, że był szlachetniejszy, lepszy niż jego bracia, że był zacniejszy niż jego bracia. Ta zacność Jabesa polegała właśnie na tym, że szukał rozwiązania swoich życiowych problemów nie w jakichś tam intrygach, ale poprzez modlitwę. Modlił się i Bóg go wysłuchiwał i Bóg odpowiadał na jego modlitwę. I to jest błogosławiony sposób, błogosławiona droga dochodzenia, dojścia do tego czy innego tematu. Nie będę dzisiaj wymieniał, o co się modlił Jabez, bo o tym mówiliśmy. I wreszcie przeszliśmy do Nowego Testamentu i doszliśmy do wniosku, że i w Nowym Testamencie znajdujemy takie przykłady, przykłady ludzi, którzy się zwracali w modlitwie do Pana Jezusa, a On ich rad wysłuchiwał. Jedną z takich osób, jedną z takich postaci jest któryś z Jego uczniów. Niestety nie potrafię powiedzieć, który. Czy to był Piotr, czy to był Jan, czy to był Jakub, bo jego imię nie jest tutaj wymienione. Nie jest powiedziane, który z dwunastu odważył się przyjść do Pana Jezusa i poprosić, i pomodlić się, i poprosić, i powiedzieć: Panie, naucz nas modlić się. Tak jak Jan Chrzciciel nauczał uczniów swoich, naucz nas Ty. A więc nie wiem, który to był z uczniów i nie ma to chyba aż takiego znaczenia. Fakt pozostaje faktem, że w odpowiedzi na tę modlitwę, w odpowiedzi na tę prośbę, w odpowiedzi na to zapotrzebowanie, na lekcję modlitwy, Pan Jezus rozpoczyna długi proces uczenia uczniów, jak się modlić. I jeszcze raz chciałbym zauważyć i podkreślić, że mniej tu chodzi o formułki, że mniej tu chodzi o jakiś wierszyk, że mniej tu chodzi o paciorek, którego mielibyśmy się na pamięć nauczyć i powtarzać, czasem nawet emocjonalnie się w to, co mówimy, nie angażować. Bo tak czasem ludzie robią, że robią to mechanicznie, odmawiając poszczególne litanie, poszczególne paciorki, których się nauczyli albo których ich nauczono. Ale ich umysł, ich emocje są czasem zupełnie daleko. Ja już wam kiedyś opowiadałem o pewnej babci, o której mieszkałem. U której mieszkałem na stacji przez pewien czas, niedługo, ale jakiś czas u niej mieszkałem. Była to bardzo bogobojna niewiasta, starsza kobieta, ale miała jeden problem. Sprzedawała na targu fasole, groch i tak dalej. I zwykle, gdy wracała z tego targu po zakończeniu kupieckiego dnia, to wstępowała do baru, gdzie sobie zawsze jednego głębszego wypiła. A w tym wieku, w jakim ona była, wypicie jednego większego, głębszego powodowało, że czasem trudno jej było nawet wyjść na trzecie piętro, gdzie mieszkała, czy trudno jej było wyjść. W związku z tym niekiedy ją przyprowadzano. Czasem idąc z pracy ja ją podprowadzałem, bo zastałem ją na schodach leżącą. Ale co zauważyłem? Zauważyłem, że nigdy nie poszła spać bez różańca. Czasem odmawiając różaniec, zdrzemnęła się i przewróciła, ale kiedy się obudziła, znowu odmawiała dalej. Zastanawiałem się, czy ona wie, co ona mówi, czy ona wie, co robi. Prawdopodobnie nie. Nie wiedziała prawdopodobnie, bo była gdzieś out, jak to się mówi, poza sobą, bo była w stanie troszeczkę zachwianej równowagi. Ale, widzicie, odmawiała. Nie sądzę, żeby Jezusowi aż tak bardzo na takim typie modlitwy zależało. I nie po to uczył uczniów swoich. Tej właśnie modlitwy. Choć niczego nie ma złego w tym, jeśli z całą odpowiedzialnością, angażując w to nasze emocje, angażując to siebie samych, odmawiamy modlitwę pańską. Nie ma w tym niczego złego, ale to musi być czynione z odpowiedzialnością, świadomości, przed kim stoimy, do kogo się zwracamy, co mówimy. Ale także, może przede wszystkim Jezusowi chodziło o to, aby nauczyć nas właściwych postaw w modlitwie. Aby nauczyć nas właściwych postaw w modlitwie. I zwróciliśmy uwagę na pierwsze słowo, które Jezus wypowiedział, gdy uczył uczniów modlić się. Pamiętacie, Jezus ucząc uczniów powiedział, gdy stoicie w modlitwie, mówcie Ojcze, Ojcze, a potem dodał nasz Ojcze. A więc jeszcze raz powtórzę, Jezus nie powiedział uczniom, że gdy się modlą, powinni twarz swoją zwracać w kierunku Mekki i Medyny, jak czynią to Mahometanie. Jezus nie powiedział, żeby zwracali swoją twarz w kierunku Jerozolimy, jak czynią to Żydzi, a gdy są w Jerozolimie w kierunku świątyni, miejsca, w którym kiedyś stała świątynia. Jezus nie powiedział, że mają zwracać swoją twarz w kierunku jakiegoś innego sanktuarium, choćby najświętszego. Jezus tego nie powiedział. Jezus też nie powiedział, że mamy się zwracać do Boga, a więc nie powiedział, módlcie się Boże nasz. Zdumiewające jest, że powiedział, iż mamy modlić się Ojcze nasz. A więc zasadniczo modlimy się do Ojca. On jest tym, do którego kierujemy, mówiłem o tym ostatnio, kierujemy naszą modlitwę. Do którego zwracamy się z naszymi potrzebami, z naszymi prośbami. I gdy przed Nim stoimy, mówimy Ojcze, a nie Boże. Zaraz spróbuję to wytłumaczyć, dlaczego. Ojcze nasz. A więc zwracamy się do Boga jako Ojca. Jako do Ojca kierujemy naszą modlitwę. Ale oczywiście z innych miejsc Bożego Słowa wynika, że powinniśmy kierować naszą modlitwę do Ojca, ale Jezus nas naucza w Ewangelii Jana, że do Ojca powinniśmy kierować naszą modlitwę poprzez w Ewangelii Jana w 16 rozdziale znajdujemy taki oto zapis. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 23 wiersz. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili, i zwróćcie uwagę. Znowu Jezus mówi w kontekście modlitwy, o cokolwiek byście prosili, nie mówi Boga, tylko mówi Ojca, w imieniu moim dawam. A więc jest oczywiste, wynika to z tego miejsca, z wielu, wielu innych, że w modlitwie, choć rozumiemy słowo Bóg, choć wiemy, co ono oznacza, ale modlitwa to coś tak intymnego, tak, że tak powiem, emocjonalnego, że słowo Bóg jest prawdopodobnie zawiera za szeroki kontekst, jest za mało zrozumiałe, nie zawiera tego emocjonalnego pierwiastka, jaki zawiera słowo Ojciec. Bo gdy mówimy Ojciec, to jest to oczywiste, że to jest ktoś, kto rozumie, że jest to ktoś, kto kocha, że jest to ktoś zatroskany. Gdy mówimy Ojciec, to natychmiast kojarzą nam się dobrzy ojcowie ziemscy, którzy troszczą się o swoje dzieci. I Jezusowi chodziło o to, żeby wyrobić w nas postawę, uświadomienie, zrozumienie, że gdy się modlimy do Ojca, to modlimy się do istoty, osoby, która nas rozumie, która nas kocha i która jest, jakżeż bardzo jest zainteresowana tym, aby nam pomóc. Która doprawdy jest zainteresowana tym, aby nam pomóc. I Jezus mówi, że mamy te nasze tę naszą szczerą modlitwę słać do Boga poprzez Jego imię, Jezusa Chrystusa. A więc powiedziałem, że zasadniczo modlimy się do Ojca poprzez Jezusa Chrystusa. Ciekawą rzeczą jest, że Jezus w zasadzie nigdy nie mówił, że mamy się do Niego modlić. ale że mamy się modlić do Ojca poprzez Niego. Także podkreślaliśmy ostatnio rolę Ducha Świętego w modlitwie. Nie ma wprost nigdzie zapisu, że mamy modlić się do Ducha Świętego. Jest raczej sugestia, że mamy, kiedy się modlimy, poddawać się Duchowi Świętemu, aby On informował nas o woli Bożej, a więc co do tematu modlitwy. Bo powiada apostoł Paweł, że my nie wiemy, o co się modlić i nie wiemy nawet, jak się modlić, ale wtedy przychodzi nam Duch Święty z pomocą. A więc jeszcze raz podkreślam, kochani, ta wzorcowa modlitwa, o której mówi Jezus w Ewangelii Łukasza, polegała na tym, że zwracamy naszą twarz do Ojca, że przed Ojcem otwieramy nasze serce w imieniu Jezusa i że inspirowani, zachęcani przez Ducha Świętego przed Ojcem w imieniu Jezusa otwieramy nasze serca. A więc Ojcze. I teraz jeszcze raz zastanówmy się przez moment, dlaczego Ojcze, dlaczego Pater, Pater Noster, dlaczego Abba, a więc tatusiu, bo w rzeczy samej to słowo Ojcze dokładnie tłumaczone z języka aramejskiego oznacza Abba, inaczej tatusiu. Abba, tatusiu. Tego samego słowa, przypominam, użył apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. W liście do Rzymian w 8 rozdziale tego samego słowa użył apostoł Paweł. Posłuchajcie, jak ono brzmi. Nie wzięliście ducha niewoli. To jest 8 rozdział, 15 wiersz. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Lecz wzięliście ducha synowstwa, w którym wołamy Abba, tatusiu, ojcze, Abba. Abba, tatusiu, ojcze. Dlaczego mamy mówić akurat Abba? Dlaczego mamy mówić ojcze? Albo jeszcze bardziej zdrobniale, jeszcze bardziej emocjonalnie, jeszcze bardziej tatusiu. Dlaczego? Bo jak powiedziałem, słowo Bóg jest, my rozumiemy, o co chodzi, ale ono nie zawiera w sobie tego napięcia emocjonalnego, pozytywnym z tego słowa znaczeniu, jakie zawiera słowo Ojcze. Bóg dla niektórych ludzi niewiele znaczy, bo przecież i poganie mieli swoje bóstwa. I rzecz charakterystyczna, że gdy poganie mówili o Bogu, albo gdy cokolwiek miało styczność z Bogiem, to najczęściej, zresztą potem to też przeszło do chrześcijaństwa i wielu chrześcijan tak dalej myśli, to gdy się wspominało Bóg, to raczej ludzi napełniał strach, przerażenie i o zgrozo. Wyobrażenia Boga, różne pogańskie wyobrażenia Boga były najczęściej straszliwe. Miały czy te rzeźby, czy te posągi, miały odrażający wręcz wygląd. Wszystko po to, żeby siać w ludziach, którzy zbliżają się, albo którzy muszą pod groźbą, karą zbliżać się do tego bóstwa, żeby się przeraźliwie bali. I tak na przykład Moloch, z którym się spotykamy na stronicach Starego Testamentu. Było to wyjątkowo szkaradne bóstwo. Oczywiście w cudzysłowie. Wygląd podobno tego posągu był straszny, przeraźliwy. Trzymał wyciągnięte tak oto ramiona, a między tymi ramionami były, między rękami były ruszta, a pod tymi rusztami palił się ogień. I rodzice, którzy zbliżali się do Molocha, musieli mu ofiarować swoje dziecko. Na te ruszta, a więc na to spalenie. No więc to był Bóg. Co więc ludzie myśleli, gdy słyszeli Bóg? Co ich ogarniało, gdy słyszeli Bóg? Ogarniało ich przerażenie. Ogarniał ich lęk. Ogarniał ich strach. Mrożyła się krew w ich żyłach. To nie był ktoś, przed kim można było otworzyć serce. To nie był ktoś, przed kim można było otworzyć swoją duszę. Przed kim można było zapłakać i powiedzieć: Ojcze mój. To był ktoś surowy, groźny. To był ten Zeus rzucający pioruny. I widzicie, wielu dzisiaj ludzi ciągle tak postrzega Boga. Ta sielska czy niesielska, ale ludowa religijność najczęściej tak sobie Boga wyobraża. Boga, który sieje postrach, który rzuca pioruny, zabija ludzi, powoduje powodzie, pożogi. Bóg przecież jest odpowiedzialny według wielu za Auschwitz-Birkenau. Bóg jest odpowiedzialny za powódź stulecia. Bóg jest odpowiedzialny za suszę. No kto? No kto? No Bóg. W związku z tym wielu ludzi, ja zresztą należałem także, on gdzieś do nich, czuje przed Bogiem paniczny strach. Przed takim kimś, no to jak wyznać swoją winę? Aż strach, prawda? No bo nie dość, to jeśli ja wyznam swoją winę, to mogę dostać po żonie, po głowie. A więc wyobrażenie ludzi o Bogu jest absolutnie niesprawiedliwe. Ja mówię o chrześcijańskim Bogu, ja nie mówię o bóstwach pogańskich. Ja nie mówię o pogańskich bóstwach, ale widzicie, nawet w Izraelu ludzie tak się bali Boga. Gdy będziecie czytać kiedykolwiek jeszcze raz Księgę Sędziów, to w 6 rozdziale słyszymy, jak Bóg upomina swój lud. Bóg mówi do nich: gdy was sprowadzałem do Kanaanu, powiedziałem wam, żebyście się nie bali bóstw tej ziemi. A wy wpadliście w strach przed bóstwami tej ziemi, Kanaanu. A więc Bóg ich upomina za to, że oni się przerazili tych ludowych powiastek na temat różnych bóstw i na temat różnych bogów. I w związku z tym, jak mówię, niewielu byłoby zachęconych do modlitwy, bo ja wiem, że ja mówię do nieodpowiedniego audytorium, ponieważ wy rozumiecie, co znaczy Bóg. Ale to nie wszyscy ludzie tak rozumią, jak my rozumiemy. Bo my kojarzymy Boga z Ojcem, my łączymy Boga z Ojcem, my stawiamy znak równości między Bogiem a Ojcem, ale nie wszyscy ludzie tak robią. Nie wszyscy ludzie tak robią. W związku z tym dla wielu ludzi Bóg to jest ktoś zupełnie odległy. Czasem nawet mówią, gdzież tam Bóg by się miał zajmować takimi drobnymi sprawami. Jak czasem mówimy komuś: słuchaj człowieku, módl się, skoro nie masz pracy. A gdzież by tam się Bóg takimi... On ma większe sprawy na głowie niż takie. No więc widzicie, trudno jest ludziom przełamać w sobie to dziwne nastawienie do Boga. Zresztą pamiętacie, że Żydzi chcieli ukrzyżować Jezusa. Za co? Chcieli go ukamienować. Przede wszystkim za to, że się odważył Boga nazywać swoim Ojcem. A więc dlatego Jezus mówi: Ojcze. Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze. Bo to te relacje wtedy są takie ścisłe. Ojcu mogę powiedzieć wszystko, bo wiem, że to jest mój Ojciec. Ojcu mogę się zwierzyć. przed Ojcem mogę otworzyć swoje serce, bo samo słowo, tatusiu, narzuca mi pewną postawę, nieprawdaż? Nakazuje mi pewną postawę. Jakim Ojcem jest ten nasz Bóg? Albo jakim Bogiem, jakim Bogiem jest nasz Ojciec? Możemy o Nim powiedzieć tak, że jest wszechmogącym Ojcem, że jest wszystko wiedzącym Ojcem, że jest kochającym Ojcem, że jest troskliwym Ojcem. A więc możemy tak wymieniać bez końca cechy naszego kochanego Ojca. I jak dzieci możemy do Niego przyjść i powiedzieć: tatusiu, jest mi dziś tak smutno. Czuję taki ciężar na sercu. Może ludzie mnie nie rozumią, albo jeszcze możemy się przed Nim nawet poskarżyć, powiedzieć to, co czujemy, bo mamy świadomość, że to jest ktoś nam bardzo bliski i przychylny. A więc słowo Ojcze, dlatego Jezus wymienił je jako pierwsze. Niech to stanowi ten klucz. Niech nas zachęca do modlitwy. Ojcze, nasza postawa niech będzie pełna nadziei, bo przecież stoimy nie przed kimś dalekim, obcym, ale przed kimś bardzo nam bliskim, przed Ojcem, przed naszym kochającym nas Ojcem. Jedno tylko pytanie, czy wszyscy ludzie mogą Boga nazywać swoim Ojcem? Nie, tak? Nie. Ja myślę, że co do niektórych ludzi Bóg by się nawet nie przyznał. W tym sensie, że jest ich Ojcem. Kto więc może nazywać Boga swoim Ojcem? Kto? Jan na to pytanie także udziela odpowiedzi. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że do swej własności przyszedł. Ale jego właśnie go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Kto więc może tak otwarcie, bez strachu i lęku, stanąć przed Bogiem i powiedzieć: jesteś Bogiem, ale jesteś także moim Ojcem, a ja jestem Twoim dzieckiem, synem, córką. Kto to może zrobić? Odpowiedź jest oczywista, prosta. Tym, którzy Go przyjęli. Tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Bóg daje pełnomocnictwo. Bóg daje prawo, aby byli Jego dziećmi. A ewangelista Jan w swoim liście, pierwszym liście powiada, że teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. A więc coś jeszcze wspanialszego nas czeka, niż tylko to, że się możemy nazywać Jego dziećmi. A jeszcze mam dla was radosną wieść. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak, jesteśmy synami, córkami Bożymi, jeśli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. A naszym pierworodnym bratem, któż to jest? Jezus. W liście do Rzymian jest to przecież tak bardzo jasno sprecyzowane, że On jest pierworodnym. A więc w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 29 wierszu Paweł pisze tak: bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Co za wspaniała, radosna nowina. Chrystus jest naszym bratem, a Bóg jest naszym Ojcem. Halleluja. To jest naprawdę wspaniałe. To jest coś lepszego, decydowanie lepszego niż być synem szacha perskiego, już to powiedziałem swego czasu. Jest to coś wspanialszego niż mieć za brata najbogatszego szejka arabskiego. Naszym bratem jest sam Jezus Chrystus. Pierworodnym bratem naszym jest Jezus Chrystus. A Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest naszym Ojcem. Dziwię się, jak niektórzy ludzie mogą to zdeptać, sponiewierać, odwrócić się, zgardzić, odejść albo lekceważyć. Nie mam na to wytłumaczenia. A więc Bóg jest naszym Ojcem. Ale przejdźmy do następnego słowa, choćby na chwilę. Ojcze nasz. Dziwne, nieprawdaż? Dlaczego nie możemy powiedzieć Ojcze mój? Mój Ojcze. Tylko Pan Jezus używa tu liczby mnogiej. Ojcze nasz. A więc Jezus na odpowiedź tego jednego ucznia mógł powiedzieć, gdy się modlisz, mów, Ojcze mój. Bo przecież jeden go pytał, jeden go prosił. A więc jednoosobowo Jezus mógł odpowiedzieć. Ale Jezus, to nie jest pomyłka. To ma swój sens. Jezus temu jedynemu, który go pytał, który go prosił, odpowiada, gdy się modlisz, mów, Ojcze nasz. A więc liczby mnogiej Pan Jezus tu używa. No, możemy różnie to tłumaczyć. Ja powiedziałbym tak, że chodziło pewnie Jezusowi o to, aby nikt się nie ważył zawłaszczać Ojca tylko dla siebie. Rozumiemy się. Nikt takiego prawa nie ma. Nie ma takiego prawa żaden Kościół, który by, jeśli by chciał powiedzieć, my tylko mamy prawo do kogo? Do Ojca, do Boga. My jesteśmy jedyno zbawczym, tylko my mamy takie prawo. Albo my jedynie jesteśmy prawdziwymi, dlatego tylko my mamy prawo mówić Ojcze. A wszyscy pozostali już takiego prawa nie mają. Nie ma nikt takiego upoważnienia, żeby zawłaszczać sobie prawo do uznawania Boga tylko swoim Ojcem. Dlatego musimy tu być bardzo tolerancyjni. Musimy mieć szerokie serce. Bracia baptyści mają prawo się modlić Ojcze nasz, czy nie mają prawa? A bracia wolnych chrześcijan mają prawo, czy powiemy im, wara wam, to jest nasz Ojciec? Nie, takiego prawa nie mamy, bracia i siostry. Mają prawo. A więc musimy tu być, że tak powiem, świadomi tego, że nie tylko my należymy do Ojca, że Ojciec ma wiele dzieci. Kto właściwie jest Jego dzieckiem, On wie, nie my. W związku z tym nie wolno nam osądzać i zawłaszczać sobie prawa do Boga jako Ojca. Nie, nie wolno. Ale zwróćcie uwagę, że także pojedynczy człowiek nie ma prawa zawłaszczać sobie prawa i mówić tylko ja. Tylko ja, ty? No gdzież? Bóg nie może być twoim ojcem, bo jest moim. Nie można. A więc musimy patrzeć i być świadomi, że i ten brat, i ta siostra, i ten brat, i tamta siostra są też dziećmi Bożymi. A skoro są dziećmi Bożymi, to są i naszymi braćmi i siostrami. Ja wiem, że jeśli by to chodziło o nas, to niektórych byśmy do rodziny nie przyjęli. Ale czy ktoś z was wybierał sobie brata, siostry, gdy się na ten świat, gdy na ten świat przychodził? Czy pytaliście rodziców, a jakich to ja będę miał braci, a jakie to będę miał siostry? A jeśli się dowiedzieliście, to nie. Nie ma takiej możliwości. I też tutaj nie ma takiej możliwości. Mówię, no, gdyby to było możliwe, to być może niektórych, choć was wszystkich, zapewniam was, wybrałbym na swoich braci i swoje siostry. Ale być może byliby tacy ludzie, którzy by powiedzieli, on jest taki nieznośny, on jest taki dokuczliwy, wolałbym, żeby on nie był w Twojej rodzinie, Ojcze. Ale na szczęście to nie do nas należy. Tu decyduje suwerenna wola Boża. A skoro jesteś dzieckiem Bożym, synem i córką, ja nim jestem, to co jako bracia i siostry winniśmy wobec siebie czuć? Miłość. Skoro Bóg Jego umiłował i skoro Bóg Jego umiłował i skoro Bóg mnie umiłował, no to miłość. To ja muszę szanować ten wybór Boży, prawda? To ja muszę szanować ten wybór Boży. Bóg go wybrał i ja nie mam prawa go na margines w żaden sposób spychać. Po prostu, czy mi się on podoba, czy mi się nie podoba, jego twarz, jego postępowanie, muszę go szanować, muszę go kochać, ponieważ on jest wybranym Bożym. Halleluja. Halleluja. A więc nikt nie ma prawa stwarzać takiej oto sytuacji, że ja mam też decydować, kto do Boga. Ja mogę decydować, kto może, a kto nie może należeć do rodziny Bożej. Ale widzicie, to jeszcze słowo może mieć inny sens, inne znaczenie. Ojcze nasz. To znaczy, że nikt nie może sobie powiedzieć, ja sobie sam w domu ołtarzyk zbuduję. I sobie sam w domu będę zanosił modlitwy. No bo jeśli zacznie się modlić sam w domu, Ojcze nasz, no to co to za modlitwa niezgodna ze Słowem Bożym? Bo żeby móc modlić się, Ojcze nasz, musi być przynajmniej dwóch, trzech. No i właśnie, Jezus mówi, gdzie was dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu moim, ja będę pośród was. Ale jeśli jest ktoś taki, takim dzikusem, że się z nikim dogadać nie może i w związku z tym sam sobie w domu kościół tworzy i chce się modlić, no to nie może nawet powiedzieć Ojcze nasz. A nie ma zapisu Ojcze mój. Więc musi szukać natychmiast co najmniej drugiej i trzeciej osoby. A więc musi szukać braterstwa, społeczności. Musi szukać kościoła. Musi szukać innych wierzących. Musi się do nich przyłączyć. Musi stanowić z nimi wspólnotę. I to nam samo przez się narzuca myśl o ważności kościoła, ważności wspólnoty, ważności ciała. A więc narzuca nam myśl, którą znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 42 wierszu. A ci wierzący trwali we wspólnocie. A skoro trwali we wspólnocie, mogli modlić się jak? Ojcze nasz. Jeśli ktoś jeden chciałby tylko się modlić Ojcze mój, no to wydawałby świadectwo bardzo, że ten Bóg jest jakiś bardzo ubogi w synów i w córki, bo ma tylko jednego. Ale tak nie jest. Ale tak nie jest. Nasz Bóg jest Bogiem, który ma niezliczoną ilość dzieci na globie ziemskim. I może jeszcze któryś jest. Wielu ludzi ma tendencję do myślenia o Bogu jako kimś, który był. Jako kimś, kto był. Jesteśmy gotowi opowiadać, jaki Bóg był wielki za czasów Abrahama, Mojżesza. Jesteśmy gotowi opowiadać, jak wielkie rzeczy czynił nasz ojciec ileś tam set lat temu. Albo możemy myśleć o nim w perspektywie przyszłości i mówić, o tak, tak, kiedyś zasiądzie wielki Bóg na wielkim tronie i wszystkie narody będą przed nim zgromadzone. Ale gdy czytamy Biblię, zauważamy, że Bogu mniej chodzi o podkreślanie, kim był i kim będzie, a bardziej koncentruje się na tym, kim jest. Czy pamiętacie, jak się przedstawił Bóg Mojżeszowi, gdy go spotkał w krzaku gorejącym? Kiedy Mojżesz go zapytał, kim ty jesteś? Odpowiedział, jestem. Kim jestem? Nie byłem, ale jestem. Kim jestem? Jezus, przedstawiając Ojca, mówił, jam jest. To ważne, że Bóg był wielki wczoraj, 2000 lat temu. To ważne, kim będzie Bóg w przyszłości. Ale dla mnie największą pociechę stanowi fakt, że Bóg jest teraz wielkim wszechmogącym Bogiem. I że teraz ten wielki wszechmogący Bóg chce, żebym go nazywał Ojcze mój, który jesteś. On nie umarł, jak śpiewamy w jednej pieśni. Bóg nie umarł. Bóg jest. Jam jest. Mawiał Jezus. Nasz Ojciec jest. Słowo niebo zostawimy sobie na przyszły raz, bo chcę was wziąć na wycieczkę jeszcze bardziej błogosławioną niż wycieczka do Izraela. Na wycieczkę do nieba, ale to już następny wtorek.